Witam Was bardzo serdecznie na pierwszym wykładzie z drugiego listu do Tymoteusza. Będziemy poznawać ten list przez cały ten tydzień. W sumie czeka nas 6 wykładów i 6 spotkań w małych grupach. Ja by właściwie odczytywać słowa tego listu, to potrzebujemy dostrzec rzeczy, których nie widać, kiedy czyta się go pierwszy raz, ten list, albo drugi, czy nawet szósty. Niekoniecznie te rzeczy widać. Są one niewidoczne, jeżeli człowiek właśnie nie próbuje popatrzeć szerzej na to wszystko. Więc aby uprościć ten krótki wstęp, chciałbym posłużyć się 3 obrazami, jak czytać drugi list do Tymoteusza, w jaki sposób podchodzić do jego treści. Więc pierwszy obraz, tutaj mamy to w wersji angielskiej, Last Will and Testament, czyli ostatnia wola człowieka i testament. Tak? Drugi list do Tymoteusza nazywany jest testamentem apostoła Pawła. Tak? Dziadek mojej żony, czy też tata Jarka, niedawno zmarł i zostawił testament. Napisał w nim nie tylko to, co tam zostawia komu, na przykład swoją kolekcję znaczków, która się nam dostała, ale napisał też o swojej woli, czyli czego chce, żeby ktoś się zajmował babcią, opiekował. Wszystko tam zapisał. Więc apostoł Paweł w tych słowach, które będziemy poznawać tu wspólnie, zapisuje ostatnią swoją wolę. Drugi list do Tymoteusza jest, tak jak już wczoraj chyba powiedziałem, ostatnim zapisanym słowem apostoła Pawła. List został spisany tuż przed jego śmiercią. Popatrzmy na werset, w którym apostoł Paweł o tym mówi. 2 Tymoteusza 4,6. Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. Apostoł Paweł, kiedy pisze te słowa, jest w więzieniu w Rzymie. Kilka lat wcześniej był już więziony w Rzymie, ale to był areszt domowy, czyli miał strażnika, żołnierza, który zresztą się nawrócił, który go pilnował, ale Paweł mógł przyjmować gości, mógł prowadzić całą swoją misję, tylko był przywiązany do jednego miejsca. Teraz jest zupełnie inaczej. Neron wdrożył plan prześladowania chrześcijan i Paweł trafia do zimnej celi, prawdopodobnie jest zakuty w jakieś łańcuchy. I apostoł Paweł, tak jak widzimy tutaj w tym tekście, wie, co go czeka. Mówi, moja krew ma być wkrótce wylana na ofiarę. Więc apostoł Paweł całe swoje życie odnawia. Tak. Kiedy szedł do Damaszku, tam się nawrócił i od tego czasu całym swoim życiem służy Bogu i on uważa, że ta ostatnia ofiara, jaką złoży Bogu, to będzie przelanie jego krwi, śmierć męczeńska. Ale w tym liście nie widać żalu, to nie jest tak, że apostoł Paweł żegna się z życiem i jest cały w jakiś tam zamartwiony, że to już koniec i tak dalej. Wręcz przeciwnie, zwróćmy tutaj uwagę na słowo przedostatnie w tym wersecie, słowo rozłąka. Apostoł Paweł mówi, chwila mojej rozłąki nadeszła. To słowo rozłąka w języku greckim oznacza rozluźnienie liny, tego słowa się używało, kiedy na przykład statek wypływał z portu, trzeba było zluzować liny cumownicze, tak, i statek mógł odpłynąć. Apostoł Paweł używa takiego słowa, dlatego że dla niego to nie jest żaden koniec, to, że on wkrótce zostanie zabity. Dla niego to jest tylko jak odcumowanie od brzegu i popłynięcie gdzieś dalej. Apostoł Paweł dobrze jest świadomy, że tam, gdzie zmierza, będzie o wiele lepiej niż tutaj, na ziemi. Jak czytać drugi list do Tymoteusza? Po pierwsze, jest to taki testament apostoła, dosyć osobisty, co przekazuje swojemu dziecku w wierze. Po drugie, popatrzmy na kolejny obraz. I to jest nasz obrazek, który mamy na naszych zeszytach. Drugi list do Tymoteusza można nazwać sztafetą. Tak? Dlaczego apostoł Paweł mówi, zobaczmy w tym liście, w 4 rozdziale, mówi, w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. Więc apostoł Paweł skończył już swój bieg, wie, że już nigdzie dalej nie zajdzie. I teraz jest czas, ostatnia chwila, żeby pałeczkę sztafetową przekazać dalej następnemu. Więc list jest tą pałeczką sztafetową, którą apostoł Paweł dostarcza, czy za wszelką cenę chce, żeby dotarła do młodego Tymoteusza. Treść tego listu jest bardzo ważna dla następnych pokoleń chrześcijan. Paweł, tak jak widzimy, chce się spotkać z Tymoteuszem, pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. To ta droga trwa co najmniej kilka tygodni, ale nic o tym nie wiemy, żeby Tymoteusz zdążył odwiedzić swojego przyjaciela i mentora Pawła w więzieniu. Ale to nie szkodzi, dlatego że te cenne zasady, które będziemy poznawać tu przez ten tydzień, one zostały przekazane w formie listu. I trzeci obraz, jak czytać drugi list do Tymoteusza, popatrzmy. Jest to biegacz z ogniem olimpijskim i myślę, że ten obraz jest tutaj bardzo trafiony. Pierwsza sztafeta ze zniczem olimpijskim liczyła 3075 kilometrów. Uczestniczyło w niej 3075 biegaczy. Trwała 11 dni, 12 nocy. I to, co Paweł przekazuje Tymoteuszowi, to nie są jakieś takie zasady po prostu teoretycznie spisane. To jest coś o wiele więcej. Można by to porównać do ognia, który w sztafecie przekazuje się dalej i on nie może zagasnąć. Musi dotrzeć na miejsce. Więc Paweł przekazuje ten, można powiedzieć, znicz olimpijski Tymoteuszowi w nadziei, że on przekaże to dalej. I tak się zresztą stało. I dzisiaj można powiedzieć, że to trafia do nas, ta pałeczka czy ten znicz olimpijski są w naszych rękach. I dzisiaj my odgrywamy swoją rolę w tej wielkiej historii. Nie ma już apostoła Pawła, nie ma Tymoteusza, nie ma uczniów Tymoteusza. Miasto, w którym służył Tymoteusz, Efes, jest zburzone, nic tam nie zostało. Dzisiaj my odgrywamy tą samą rolę w świecie, w którym żyjemy. Dlatego podczas tego obozu zadamy sobie to ważne pytanie, czy jesteśmy ludźmi godnymi zaufania. To znaczy, czy w nasze ręce może trafić ta treść, te zasady, ten wzór wiary i miłości, który reprezentował apostoł Paweł, i pragnął, żeby w całej przyszłości to było przekazywane dalej. Duch Święty przez swoje słowo może tutaj nas ukształtować, nasze myślenie, może wzbudzić nasze pragnienia, więc ten obóz nie jest jakimś testem, tak, że przyjechałeś tu, żeby się dowiedzieć, czy jesteś człowiekiem godnym zaufania. Mam nadzieję, że wielu z nas do tego zadania właśnie tutaj dorośnie, że Bóg zrodzi w naszych sercach takie pragnienia, by uczestniczyć w tym samym biegu, w którym uczestniczył apostoł Paweł, czy później jego uczeń Tymoteusz. Więc jak być człowiekiem godnym zaufania? Na to pytanie odpowiadamy. Zacznijmy od pierwszego rozdziału, wersetów 3-5. Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o Tobie w moich modlitwach. W nocy i we dnie pragnę Cię zobaczyć, pomny na Twoje łzy, by napełniła mnie radość. Na wspomnienie bezobłudnej wiary, jaka jest w Tobie, ona też zamieszkała pierwej w Twojej babce Lois i w Twojej matce Eunice, a pewien jestem, że mieszka i w Tobie. Co to znaczy być człowiekiem godnym zaufania? Apostoł Paweł uznał, że takim człowiekiem jest młody Tymoteusz, że to jemu przekaże tą pałeczkę sztafetową. Dlaczego? Tak? Jakie cechy miał Tymoteusz, że Paweł zdecydował się na wybór właśnie tej osoby? Werset 4 tutaj mówi, zobaczmy, zaczyna się słowami pomny na Twoje łzy. Tak? Czyli apostoł Paweł wspomina pewne łzy Tymoteusza. O jakie łzy chodzi? Kiedy apostoł Paweł opuszczał Efes, to jest to miasto, w którym zostawił Tymoteusza jako lidera, by prowadził ten efeski kościół. I kiedy żegnał się ze starszyzną efeską, to wielu ludzi płakało, dlatego że apostoł Paweł powiedział, że już nigdy się nie zobaczą. Tak? Czyli on wtedy zmierzał do Rzymu, powiedział, prawdopodobnie już się nigdy nie zobaczymy. I wśród tych ludzi z Efezu stał też właśnie Tymoteusz. No i Paweł zauważył, że jego uczeń, czy jego przyjaciel Tymoteusz też płacze. Więc Paweł wspomina tak naprawdę tu w czwartym wersecie chwilę, kiedy ostatni raz widział Tymoteusza, kiedy się z nim żegnał. Dla nas to jest pewna wskazówka, która pokazuje nam, jakie są właściwe relacje między opiekunem a jego uczniem. Między tym, który ma tą pałeczkę sztafetową, a między tym, który tą pałeczkę od niego odbiera. Więc przekazywanie dalej, to mamy na tych naklejkach, które dostaliśmy, przekaż dalej, czy podaj dalej, to podawanie dalej nie odbywa się na takiej drodze formalnej, że ty bierzesz listę, spełniasz jakieś kryteria, nadajesz się, no to możesz uczestniczyć w tym biegu, wcale nie. Przekazanie odbywa się w zupełnie innej atmosferze, między jednym a drugim. Między tym, który trzyma pałeczkę, a tym, który ją odbierze, istnieje pewna więź. Relacja, która była między apostołem Pawłem a Tymoteuszem. Tutaj ta więź wyraża się tym słowem łzy, tak? Że Tymoteusz z Pawłem byli z życi. Nie byli tylko formalnie nauczyciel, uczeń, ale byli też przyjaciółmi. Więc człowiek godny zaufania to człowiek, który nie traktuje relacji z opiekunem grupy w naszym przypadku, albo ze swoimi uczniami, jeżeli jest opiekunem, w formalny sposób, ale jest gotowy na przyjaźń. I to jest nasz pierwszy wniosek, co to znaczy być człowiekiem godnym zaufania. Człowiek godny zaufania nie traktuje relacji z opiekunem grupy czy z uczniami w formalny sposób, ale jest gotowy na przyjaźń. Nie da się przekazać tych treści, tych wartości w sposób formalny. Bo wystarczyłoby spisać książkę, każde pokolenie by ją odczytywało, ci, którzy się zgadzają, uczestniczą w tym, ale wcale to tak nie wygląda. Więc chciałbym porównać tu w formie obrazu te dwa różne podejścia, popatrzmy. Na prawym ekranie mamy to podejście do uczniostwa w sposób formalny, tak? Czyli to nie jest kwestia relacji, to jest kwestia tego, że ktoś ustali zasady między nami. Tak? Jeden jest nauczycielem, wie jak powinno być, wie co ma przekazać, zrobi to pod jakąś tam dyscypliną, a uczeń musi się do tego dostosować. W tym, co pokazał apostoł Paweł, nie ma czegoś takiego, że musi, że nauczyciel odnosi się z jakąś obcością do swoich podopiecznych. Ten obraz jest błędny, o wiele bliższy prawdzie jest ten obraz, który mamy na lewym ekranie, czyli są to relacje przyjaźni. Dlaczego wybrałem taki obraz? Dlatego, że to łączyło Pawła i Tymoteusza. Nigdy nie było tak, że apostoł Paweł stał, a Tymoteusz siedział w ławce i ten mu tam całą tą teorię tłukł. Wszystko, czego Tymoteusz się nauczył, było w nieformalnych relacjach. Wiele odbywało się w podróży, dlatego że Tymoteusz towarzyszył Pawłowi w drugiej podróży misyjnej, można powiedzieć w jego tam przygodach. Więc apostoł Paweł wspomina też tu w tym fragmencie, wróćmy może do niego na chwilę, jeżeli to jest możliwe. Wspomina też wiarę nieobłudną, która najpierw była w babci Tymoteusza, a później także była w jego matce. Tak? A w końcu apostoł Paweł mówi, jestem pewien, że jest też w tobie. Co nam to mówi? Czerpanie ze wzoru wiary nie jest możliwe na poziomie formalnych relacji. Tak? Czyli dopóki relacje między uczniami a opiekunami są formalne, nie ma możliwości, żeby wzór wiary przeszedł, tak? Jest to niewykonalne. Widzimy to dobrze na przykładzie Tymoteusza, od kogo on się tego nauczył, z jakiego wzoru czerpał? Ze wzoru wiary swojej mamy i swojej babci, gdzie to się odbywało, czy w jakiejś szkole, czy podczas niedzielnych jakichś spotkań? Oczywiście nie, to wszystko było widoczne w domu. I to nam daje taki obraz, że uczniostwo to nie jest jakaś szkoła, to nie są formalne więzi, to nie są pojedyncze spotkania, tam raz w tygodniu i to wszystko. Jest zupełnie inaczej. Widzimy to po życiu Tymoteusza. Miał taką atmosferę w domu, gdzie mama i babcia stanowiły wzór. Ojciec Tymoteusza w chwili pisania tego listu już nie żyje. Widzimy to także w relacjach między Pawłem a Tymoteuszem, kiedy wspólnie podróżują po całym cywilizowanym świecie. Tam nie ma miejsca na formalną naukę, bo w sposób formalny nie zaczerpniemy nic ze wzoru wiary. Więc być człowiekiem godnym zaufania to traktować więzi uczniowskie o wiele głębiej niż formalnie. Oczywiście, kiedy jesteście młodzi i trafiacie do wspólnoty, to początki zawsze są w jakiś sposób formalne, tak? Bo jest przydzielony jakiś opiekun i tak dalej, ale to chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, co jest wzorcem, do którego dążymy, tak? Chodzi o to, żeby w relacjach, które są między nami wzajemnych, nie było nic formalnego, tak? Żebyśmy byli przyjaciółmi. Więc łzy Tymoteusza, które apostoł Paweł wspomina, wzór wiary zaczerpnięty z domu, są dowodem na to, że Tymoteusz nie traktuje spraw wiary formalnie. Dla niego są to sprawy osobiste. I człowiek godny zaufania tak do tych spraw podchodzi. Jest gotowy na uczniostwo w atmosferze przyjaźni. Jak stać się człowiekiem godnym zaufania? Popatrzmy dalej. Wersety 6, 9 do 12. Apostoł Paweł mówi tak: z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię, której głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony. Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne cierpienie, ale za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu uwierzyłem i pewien jestem, że mocen jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia. Co to znaczy być człowiekiem godnym zaufania? Człowiek godny zaufania to ktoś, kto zna swoje powołanie i wiernie je realizuje. Na przykład apostoł Paweł mówi tutaj, podając swój przykład, że został ustanowiony głosicielem, apostołem i nauczycielem Ewangelii. Więc apostoł Paweł dostał pewne zadanie od Boga, kiedy się nawrócił w drodze do Damaszku. Bóg mu powiedział, Jezus mu powiedział, co ma robić. I teraz, pomimo trudów i pomimo cierpienia, trwa w swoim powołaniu. Nie chodzi tutaj o takie samozaparcie czy samodyscyplinę, ale raczej o czystą wiarę, czyli zaufanie Bogu, że pozwoli nam wykonać jakieś zadanie na tej ziemi. I Paweł zresztą mówi, jestem pewien, że Bóg ma moc, by ustrzec mój depozyt. Tak? Czyli nie mówi, że ja jestem w stanie, bo jestem niezwykłym człowiekiem. Mówi, Bóg mi pomoże dokończyć moje zadanie. Więc człowiek godny zaufania to ktoś, kto przez wiarę nie schodzi ze ścieżki powołania. Może, aby to zobrazować, posłużę się tutaj przykładem z pierwszego listu do Tymoteusza. Apostoł Paweł podaje tam, zobaczmy, drugi Tymoteusza 1,15. Jesteśmy w stanie to teraz wyświetlić, Kuba? Dziękuję. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy ci, którzy są w Azji, do których należą Figelos i Hermogenes. Więc tak, ci dwaj, apostoł Paweł mówi Tymoteuszowi, zeszli z drogi powołania i zostawili Pawła w bardzo trudnej sytuacji. Odwrócili się ode mnie, też jedno z tłumaczeń mówi, opuścili mnie, ci dwaj. Opuszczenie po łacinie to desertio, czyli dezercja. Tak? Więc spróbujmy to wyrazić takim obrazem, który będzie dla nas czytelny. Ci dwaj rzucili broń i uciekli z pola warki. Jak stać się człowiekiem godnym zaufania? Będziemy także mówili tutaj o sytuacjach, w których chrześcijanie właśnie schodzą z tej właściwej drogi. Tak? Są do czegoś powołani, Bóg dał im zadanie, a oni dezerterują, czyli poddają się, coś ich skusi, albo ogrom tych trudności nagle mówią, ja wolę łatwiejsze życie i gdzieś tam idą. Będziemy na tym obozie nazywać to ślepymi uliczkami, w które uczniowie Chrystusa wchodzą. Więc tak się czasami dzieje, że przekazało się komuś pałeczkę, a ten ktoś to zadanie zaniechał, uciekł, zdezerterował. Figelos i Hermogenes nie ukończyli swojego biegu, zdezerterowali, pewnego dnia postanowili, wiejemy stąd. Prawdopodobnie to było wtedy, kiedy Paweł trafił po raz drugi do więzienia. Oni się zorientowali, że jest dość niebezpiecznie w Rzymie, więc postanowili po prostu dać nogę. Mogło też tak być, że wstydzili się Pawła. Konteksty tych listów więziennych wskazują, że niektórzy mówili, skoro on jest w więzieniu, to nie jest żadnym autorytetem, więc wręcz się go wstydzili. Kiedy byłem nastolatkiem, to pamiętam taką sytuację, że nasza grupa młodzieżowa została zaproszona na Sylwestra do Katowic. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, to młodzież z Katowic powiedziała, no świetnie, że jesteście, bo prowadzicie całego Sylwestra. My nic o tym nie wiedzieliśmy. Nie byliśmy w żaden sposób przygotowani. Naszą grupę młodzieżową prowadził wtedy Rafał Ślęzak i jego żona Dorota. I zaraz wzięli się do pracy, zorganizowali co się dało, spisali szybko plan, zaangażowali ludzi. A co ja robiłem? Już słyszeliście niektórzy tą historię. Wtedy zrobiłem to, co jest na tym zdjęciu, czyli nie będę nikomu pomagał, tak? Wziąłem kolegę z Krzanowa, wsiedliśmy w jego super samochód i jeździliśmy cały wieczór po Katowicach. Więc zostawiłem Ślęzaków, moich opiekunów grupy w dość trudnej sytuacji i zamiast im pomóc, no to mówię, niech sobie radzą sami, tak? I nie było to w porządku. Wiadomo, w tym wieku wszystko się wybacza. Człowiek ma naście lat, to trudno, żeby był dojrzały. Drugi Tymoteusza jest dla nas ostrzeżeniem, że to, co robimy tutaj, to są poważne sprawy. To nie jest jakaś teoria, która nie ma się nijak do życia. Tak jak dezercja, wiecie, co za nią grozi, tak? Czyli są to sprawy poważne, dlatego że my już jesteśmy w tym biegu, ktoś próbuje podać nam tą pałeczkę sztafetową, no i kwestia, jak my na to zareagujemy. Czy będziemy iść dalej ścieżką powołania, czy raczej będzie nas kusiło, żeby z niej zejść, żeby odpuścić, żeby dać sobie spokój i zająć się samym sobą. Więc to, o czym się uczymy tutaj przez ten tydzień, nie dotyczy dalekiej przeszłości, kiedy był na ziemi apostoł Paweł, nie dotyczy dalekiej przyszłości, chodzi o dzisiaj. Dzisiaj my odgrywamy tą rolę. Człowiek godny zaufania to człowiek, który przez wiarę utrzymuje się na drodze zaufania Bogu pomimo trudności. Co ciekawe, zaraz obok tego negatywnego przykładu Figelosa i Hermogenesa, Paweł podaje przykład pozytywny, zobaczmy, wersety 16 do 18. Niechże Pan użyczy miłosierdzia domowi Onezyfora za to, że często mnie krzepił i łańcucha mego się nie zawstydził, lecz skoro się znalazł w Rzymie, gorliwie mnie poszukał i odnalazł. Niech mu da Pan w owym dniu znaleźć miłosierdzie u Pana. Jak wiele mi wyświadczył w Efezie, Ty wiesz lepiej. Więc oprócz tych negatywnych przykładów dezercji, mamy tutaj przykład zupełnie przeciwny. Onezyfor, człowiek, którego apostoł Paweł stawia za wzór do naśladowania swojemu uczniowi Tymoteuszowi. Onezyfor jest pozytywnym przykładem utrzymania się na ścieżce powołania. Onezyfor, tak jak Tymoteusz, był uczniem apostoła Pawła i zamiast zdezerterować, kiedy zaczęły się trudności, tamci dwaj, kiedy usłyszeli, że Paweł trafia do więzienia, uciekli. A co zrobił Onezyfor, kiedy usłyszał, że Paweł trafił do więzienia? Czytamy, że przyjechał do Rzymu, odnalazł Pawła, by spróbować mu w jakiś sposób pomóc w tych trudnościach. Apostoł Paweł nazywa to, że został pokrzepiony przez Onezyfora. Więc wyrazimy to takim obrazem. Jest ktoś w bardzo trudnej sytuacji, jest poszkodowany. Zamiast uciekać, bo jest mi niewygodnie, wchodzę w problemy, żeby mu pomóc. Więc być człowiekiem godnym zaufania to wykazywać inicjatywę w służbie, wspierać innych, a nie wycofywać się. Póki człowiek jest młody, to ma prawo myśleć w ten sposób, że cały świat jest stworzony dla Niego, tak, i wszystko Mu się ułoży tak, jak sobie życzy. To jest normalne, kiedy zanim osiągniemy 30 rok życia, to tak często myślimy, ale później dochodzi do nas prawda, jak ten świat wygląda. Jedni wtedy dają nogę, tak, czyli ja sobie będę szukał swojego komfortu, swojej wygody, a inni powiedzą, wykażę inicjatywę, przyjadę do Rzymu, pomogę apostołowi Pawłowi. Być człowiekiem godnym zaufania to naśladować wzór Onezyfora. Kolejna rzecz, popatrzmy, 2 Tymoteusza 1, 13, 14 i 2.2. Co to znaczy być człowiekiem godnym zaufania? Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. Co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych. Człowiek godny zaufania to ktoś, kto przekaże dalej, tak? Podaj dalej. Człowiek godny zaufania to ktoś, kto poda tą pałeczkę sztafetową dalej, ale nie niech sobie tam biegną, tak? Tutaj czytamy, że mamy to zrobić, przekazać ludziom, którzy zasługują na wiarę, czyli ludziom godnym zaufania. I co to znaczy być człowiekiem godnym zaufania w praktyce? Bo posłużę się tutaj pewnym obrazem. Popatrzmy. Proszę. Jeszcze jest te kropki czerwone takie. Może z podsumowania możesz skopiować, Kuba. Zresztą ten obraz, mój tata mi uświadomił, że jest na wszystkich wykładzinach, tam w korytarzach podobny bardzo, więc jak zabraknie, to wytniemy wykładzinę. Przekazać dalej. Ten obraz przedstawia duchowe pomnażanie, tak? Czyli że człowiek dzieli się Ewangelią, buduje uczniów, ale nie to, że zbuduje pierwsze pokolenie uczniów, tak jak moi podopieczni, tylko do czwartego pokolenia. Więc w środku jest pierwsze pokolenie, drugie, pierwsze koło to jest drugie pokolenie, trzecie, czwarte, na okręgu jest nawet już gdzieś piąte. I to przedstawia naszą wspólnotę na 2016 rok. W naszym zrozumieniu tego, jak nas Bóg prowadzi, widzimy, że Bóg używa przede wszystkim do tego małżeństw. Stąd tutaj w środku jest małżeństwo, jakbyśmy powiększyli, to powinno być on i ona, ale nie powiększajmy jeszcze, dziękuję. Więc nas tak Bóg poprowadził w naszej wspólnocie, że w ten sposób służba się rozwija, czyli ktoś podzielił się Ewangelią, zbudował tego człowieka jako ucznia Chrystusa. Jeżeli ten człowiek był godnym zaufania, to przekazał pałeczkę dalej, ta pałeczka idzie dalej i dalej i dalej. Więc drugi okrąg są to ci, czy pierwszy w sumie okrąg, no to są pierwsi uczniowie we wspólnocie i tak do końca. To jest liczba tych kropek, to jest stan dzisiejszy naszej wspólnoty Kościoła, nie całego środowiska wspólnoty posłannictwo. Więc człowiek godny zaufania to rozumie, że on tutaj nie jest tylko dla siebie, żeby zbudować swoją wiarę, wydoskonalić swój chrześcijański styl życia i to jest koniec naszego ziemskiego zadania. To nie jest koniec. Człowiek może być zadowolony, jeżeli jest czwarte pokolenie, tak? Wcześniej nie powinien być zadowolony. Więc człowiek godny zaufania podaje dalej, żeby to poszło dalej w całą historię świata. Człowiek niegodny zaufania żyje dla siebie. I teraz proszę o powiększenie. Gdybyśmy wywalili z tego obrazu wszystkich ludzi, to co nam zostaje? No to, co tak bardzo młodzi kochają, tak? Tylko on i ona. I to już jest szczyt szczęścia. Dobrze? Więc albo jest miejsce dla innych, że my im służymy, budujemy, troszczymy się, no albo my jesteśmy najważniejsi, zakochani i to jest wszystko, co nas w życiu interesuje. Człowiek godny zaufania nie żyje tylko dla siebie. Czy ludzie, małżeństwo godne zaufania, to nie jest cel ostateczny naszego życia tutaj na ziemi, żeby być we dwójkę i być szczęśliwymi. Okej, popatrzmy na Następny fragment. Na dzisiaj przygotowaliśmy najwięcej tekstu, dlatego że mamy najwięcej sił. Wiemy, że z biegiem tych dni będzie coraz słabiej, więc fragmenty też będą troszkę krótsze. Popatrzmy. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego, ani mnie jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga. Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Nikt walczący po żołniersku nie wikła się w kłopoty około zdobycia otrzymania, żeby się spodobać temu, który go zaciągnął. Również jeżeli ktoś staje do zaposów, otrzymuje wieniec tylko wtedy, jeżeli walczył przepisowo. Rolnik pracujący w znoju pierwszy powinien korzystać z plonów. Rozważaj, co mówię, albowiem Pan da ci zrozumienie we wszystkim. Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jako złoczyńca, ale Słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą. Nauka to zasługująca na wiarę, jeśliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeżeli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć samego siebie. Ostatnia odpowiedź na pytanie, co oznacza być człowiekiem godnym zaufania. Apostoł Paweł używa tutaj takiego obrazu powołania do wojska. Jeżeli ktoś z was dostał kiedyś bilet, tak, czyli powołanie do wojska, to wie, co to oznacza. Kiedy jesteś powołany do wojska, to przestajesz zajmować się własnymi sprawami. Czyli one idą gdzieś na dalszy plan. Zostawiasz swoje dotychczasowe życie, swoje cele, plany. Musisz się skupić na czymś zupełnie nowym. Na pierwszy plan idą sprawy, które są sprawami tego, który cię powołuje. I tak samo było z Tymoteuszem. To był młody człowiek, bardzo młody. Kiedy apostoł Paweł zabrał go w podróż misyjną, mógł mieć nawet te 17 lat. Więc nie dziwi nas to, że on chciał jakby poukładać swoje życie, tak, wszystkie sprawy. O to się najchętniej modlił, o to zabiegał. A apostoł Paweł mu mówi, że jeżeli jesteś powołany, to swoje sprawy odkładasz, nie lekceważysz je, ale odkładasz je w tło. Więc Paweł zachęca Tymoteusza, żeby zamiast zajmować się tylko swoimi sprawami, swoim komfortem, ułożeniem tu spraw na ziemi, żeby zajął się, czy wziął udział w trudach i przeciwnościach jak dobry żołnierz. Więc co to znaczy być człowiekiem godnym zaufania? Człowiek godny zaufania to ktoś, kto w pierwszej kolejności troszczy się o sprawy Królestwa Bożego i ufa, że Bóg ułoży pozostałe. I ta walka trwa cały czas, uczymy się tego całe życie. Tu nie wystarczy kryterium wieku, tak, że jak masz 12 lat, to wiadomo, że myślisz o sobie. Ludzie dojrzali też często tak myślą, czyli puszczają na początek własne sprawy, potem zajmują się Bożymi. Jeden z moich podopiecznych powiedział mi ostatnio: Dawid, mam straszny kłopot, chcę się z tobą spotkać i porozmawiać. Powiedziałem: oczywiście, spotkaliśmy się. Kiedy zaczął mówić, to mówił: no, martwię się o jednego z moich podopiecznych, z którym się już długo nie widziałem, nie może też pojechać na obóz, a ja się zacząłem wtedy uśmiechać, tak? No i on mnie zaraz pyta: z czego ty się cieszysz, tak? Ja mam kłopoty, a ty się cieszysz. Ja mówię: cieszę się, bo wreszcie zacząłeś się martwić o to, co trzeba, tak? O sprawy najistotniejsze, czyli o życie innych ludzi. Sprawa naszego, sprawy zawodowe, sprawy związane z nauką, żeby to całe życie jakoś tam, nazwijmy to, ogarnąć, są to sprawy tła. A ludzie często dedykują im życie, tak? Byle się tam gdzieś wybudować, coś tam zakupić, no i tak jakoś wegetować do końca życia. Bóg obiecał, że jeżeli człowiek zajmie się przede wszystkim sprawami Królestwa Bożego, w naszym przypadku jest to troska o następne pokolenie chrześcijan, to on wszystkie inne sprawy poukłada. Czyli troska o to życie tutaj doczesne jest marnowaniem czasu. Bo często się troszczymy i tak z tego niewiele jest, prawda? A kiedy Bóg się angażuje w życie człowieka i widzi, że ten troszczy się o jego sprawy, to tak jak żołnierz. On się nie musi martwić, co zje, jak dojedzie na pole bitwy. To wszystko jest załatwiane z góry. Tak samo jest w życiu chrześcijanina. Wielu z nas tego doświadczyło. Nie zdarza się tak, że człowiek służy innym ludziom, a klepie biedę, tak? Bóg się zawsze troszczy, bo jest wierny, tak jak tu czytaliśmy, swoim obietnicom. Dobrze. Więc spróbujmy to podsumować, nasze dzisiejsze odkrycia. Co to znaczy być człowiekiem godnym zaufania? Obraz pierwszy. Gotowość na przyjaźń w relacjach z uczniami czy z opiekunem zamiast relacji formalnych. To jest pierwsza odpowiedź. I pytanie od razu do nas, tak, czy jesteśmy gotowi na te relacje, czy to trzymamy wszystko na dystans. Druga odpowiedź, obraz drugi. Człowiek godny zaufania zna swoje powołanie, realizuje je pomimo trudności, zamiast uciekać. I obraz trzeci. Człowiek poświęca się sprawom ważnym dla Boga, a w centrum tego skupienia Boga jest drugi człowiek, zamiast ciągle zabiegać o swoje doczesne sprawy, które nie mają końca. Tymoteusz był bardzo młodym człowiekiem, więc wyobrażamy sobie, że dla niego to były trudne lekcje, ale wszystkie je przeszedł. Przez 15 lat służył w Efezie pod czujnym okiem też apostoła Pawła. I domyślamy się, że w czasie tych 15 lat napotykał wiele trudności, tak? Czyli nie było tak, że on po prostu przeczytał ten list i wszystko udało mu się od razu zastosować. To, że napotykamy trudności na drodze powołania, to jest norma, tak? Na przykład, że mamy trudność w pogłębianiu relacji z naszymi uczniami albo z naszym opiekunem grupy, to nie jest proste. To nie jest tak, że to jest naturalnie. Wymaga to pewnej decyzji z naszej strony. Ponieważ człowiek napotyka przeszkody w drodze do powołania, na przykład ma pokusę, żeby uciekać. Ja też mam, prawda? Jak są trudności, wtedy w Katowicach, jak miałem 17 lat, uciekłem wtedy z tego miejsca zamiast pomóc. Więc takie przeszkody pojawiały się, dzisiaj się pojawiają i będą się pojawiać, ale to nie o to chodzi, żeby ich nie było, żebyśmy byli idealni dzisiaj. Chodzi o to, w jakim kierunku biegniemy. Tymoteusz miał wiele przeszkód, to nie był idealny człowiek. Paweł go bardzo dobrze znał, dlatego go wybrał, ale dzisiaj podczas spotkania małej grupy odkryjemy szereg trudności, które młody Tymoteusz, no, były dla niego jak wielka góra, ale dzięki zaufaniu Bogu on nie przeskoczył. Więc może dzisiaj jest nam trudno być gotowym na przyjaźń, może dzisiaj nie znamy swojego powołania jeszcze, albo gdzieś nas kusi, żeby uciekać, może dzisiaj poświęcamy się tylko tej on i ona, tak, to jest centrum naszego życia, nie szkodzi. Liczymy na to, że Bóg zaszczepi podczas tego obozu w naszym sercu pragnienia i da moc, żeby stać się godnymi zaufania. I tego wam życzę i też owocnych odkryć podczas spotkania w małej grupie. Dziękuję.